Lekcja czwarta. 24 października. Oczy Pana. Biblijny światopogląd. Sobota, po południu. 17 października. Tekst pamięciowy. Oczy Pana są na każdym miejscu i śledzą złych i dobrych. Przypowieści Salomona 15:3. Polski poeta Czesław Miłosz, 1911-2004, w jednym ze swoich utworów pod tytułem Przestroga napisał o zwierzątkach z rysunkówek dla dzieci, mówiących królikach, wiewiórkach i im podobnych, że tyle mają wspólnego z prawdziwymi zwierzętami, ile nasze wyobrażenia o świecie z prawdziwym światem. Swoją refleksję zakończył następującymi słowami: pomyślmy o tym i zadrżyjmy. Zadrżyjmy to może za ostre słowo, ale prawdą jest, że wiele z ludzkich przemyśleń i wyobrażeń jest zupełnie błędnych. Na przykład przez wiele stuleci najmądrzejsi i najlepiej wykształceni ludzie na świecie wierzyli, że Ziemia tkwi nieruchomo w centrum wszechświata. Obecnie wielu najmądrzejszych i najlepiej wykształconych ludzi sądzi, że ludzkość wyewoluowała z prostych form życia. Jako ludzie nigdy nie patrzymy na świat z neutralnej pozycji. Postrzegamy go raczej, zawsze i wyłącznie, przez filtry decydujące o tym, jak interpretujemy i rozumiemy to, co nas otacza. Ten zbiór filtrów jest określany mianem światopoglądu i dlatego rzeczą bardzo ważną jest to, byśmy nauczali nasze dzieci, naszą młodzież i członków naszego kościoła światopoglądu biblijnego. Niedziela, 18 października. Oczy Pana. Pewien profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego w Wielkiej Brytanii wysnuł teorię, iż my, ludzie, nie jesteśmy realnymi istotami, także cały otaczający nas świat nie jest prawdziwy. Według niego wszystko to jest jedynie cyfrowym wytworem jakiejś rasy obcych z kosmosu posługujących się komputerami przetwarzającymi dane z niewiarygodną szybkością. Choć jest to ciekawa teoria, nasuwa jednak istotne pytanie, jaka jest zatem prawdziwa natura naszej rzeczywistości? Istnieją zasadniczo dwie ogólne odpowiedzi, choć tylko jedna z nich jest racjonalna. Pierwsza odpowiedź jest taka, że wszechświat i wszystko, co w nim, w tym także my, po prostu istnieje. Nic nie zostało stworzone czy ukształtowane. Po prostu wszystko jest tutaj i tyle. Według tego poglądu nie ma żadnego Boga ani jakichkolwiek innych bogów, nie ma nic boskiego. Rzeczywistość jest czysto materialna i czysto naturalna, bo jak powiedział prawie 2500 lat temu grecki filozof Demokryt, a więc nie jest to nowy pogląd, naprawdę istnieją tylko atomy i próżnia. Drugi pogląd zakłada, że jakaś boska istota, czy boskie istoty, stworzyła wszechświat. To wydaje się znacznie bardziej logicznie, racjonalne i sensowne niż pogląd, że wszechświat po prostu jest, bez żadnego wyjaśnienia przyczyny jego istnienia. Ten pogląd obejmuje zarówno świat naturalny, świat atomów i próżni, jak i to, co wykracza poza jego granice. Wskazuje na rzeczywistość znacznie szerszą, głębszą i bardziej wielowymiarową niż ateistyczno-materialistyczny pogląd przyjmowany dzisiaj często jako norma. Co Księga Psalmów 53:2, Przypowieści Salomona 15:3, Ewangelia Jana 3:16, Księga Izajasza 45:21, Ewangelia Łukasza 1:26-35 mówią o dwóch rodzajach światopoglądów omawianych w dzisiejszej części lekcji. Księga Psalmów 53:2. Głupi rzekł w sercu swoim, nie ma Boga. Są znieprawieni, popełniają ohydne czyny, nie ma nikogo, kto by dobrze czynił. Przypowieści Salomona 15:3. Oczy Pana są na każdym miejscu i śledzą złych i dobrych. Ewangelia Jana 3:16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Księga Izajasza 45:21. Zapowiedzcie i przedstawcie sprawę, niech także wspólnie się naradzą. Kto od dawien dawna to przepowiedział, kto od dawien dawna zwiastował? Czy nie ja, Pan, poza którym nie ma Boga? Oprócz mnie nie ma żadnego Boga sprawiedliwego i Wybawiciela. Ewangelia Łukasza 1:26-35. A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego, zwanego Nazaret do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. I wszedłszy do niej, rzekł, bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. Ale ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. I rzekł jej anioł, nie bój się Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I oto poczniesz w łonie, i urodzisz syna, i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. A Maria rzekła do anioła, jak się to stanie, skoro nie znam męża? I odpowiadając anioł, rzekł jej, Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. W centrum chrześcijańskiego nauczania znajduje się nie tylko prawda o Bogu, ale o takim Bogu, jakim On sam się objawił, osobowym Bogu, który nas miłuje i współdziała z nami. Jest On Bogiem cudów, który, choć posługuje się prawami przyrody, nie jest nimi związany i może wykraczać poza nie, gdy uzna to za stosowne, gdy Jezus począł się z dziewicy. Nauczanie takiego światopoglądu jest szczególnie istotne w naszych czasach, gdyż większość intelektualistów, twierdząc, błędnie, że ma po swojej stronie naukę, otwarcie i usilnie naucza ateistycznego i naturalistycznego światopoglądu. Pomyśl o tym, jak wąski i ograniczony jest ateistyczny światopogląd w porównaniu z biblijnym światopoglądem, który, jak wspomnieliśmy, obejmuje świat przyrody, ale nie ogranicza się do niego. Dlaczego ostatecznie biblijny i teistyczny światopogląd jest bardziej logiczny i racjonalny niż ateistyczny światopogląd? Poniedziałek, 19 października. Pytanie Leibniza. Przed trzema wiekami niemiecki filozof i matematyk Gottfried W. Leibniz, 1646-1716, zadał przypuszczalnie najbardziej fundamentalne ze wszystkich pytań, dlaczego istnieje raczej coś niż nic? Przeczytaj pierwszą Księgę Mojżeszowa 1:1, Ewangelia Jana 1:1-4, druga Księgę Mojżeszowa 20:8-11, Objawienie Jana 14:6-7, Księga Hioba 12:7-10. Jak wersety te odpowiadają na pytanie Leibniza? Pierwsza Księga Mojżeszowa 1:1. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Ewangelia Jana 1:1-4. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. Druga Księga Mojżeszowa 20:8-11. Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana, Boga Twego, nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go. Objawienie Jana 14:6-7. I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem, bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. Księga Hioba 12:7-10. Naprawdę, pytaj bydła, a nauczyć się, i ptactwa niebieskiego, a powie ci albo zwierząt polnych, one pouczą cię, i ryb morskich, a one opowiedzą ci i kto spośród nich wszystkich nie wie, że dokonała tego ręka Pana. W Jego ręku jest życie wszelkiego stworzenia i duch wszystkich ludzi. To niesamowite, że w Biblii istnienie Boga jest po prostu przyjęte jako pewnik. Pierwsza Księga Mojżeszowa 1:1 nie zaczyna się od wyłuszczenia logicznych argumentów, choć wiele takich jest, na istnienie Boga. Jego istnienie zostało po prostu przyjęte jako oczywistość i z tego startowego punktu Biblia ukazuje Boga jako Stwórcę i objawia ukazaną przez Niego prawdę. Nauka o stworzeniu jest także podstawą wszelkiej chrześcijańskiej edukacji. Wszystko, w co wierzymy jako chrześcijanie, opiera się na nauce o stworzeniu świata w ciągu 6 dni. Biblia nie zaczyna się oświadczeniem w kwestii odkupienia, przykazaniami, opisem ukrzyżowania Jezusa albo Jego zmartwychwstania czy zapowiedzią Jego powtórnego przyjścia. Zamiast tego Biblia zaczyna się przedstawieniem Boga jako Stwórcy, gdyż żadna z tych wyżej wymienionych nauk nie miałaby sensu, gdyby nie było Boga jako naszego Stwórcy. Tak więc biblijny światopogląd musi podkreślać znaczenie nauki o stworzeniu. To podkreślanie staje się bardzo ważne także dlatego, że biblijna doktryna jest frontalnie atakowana rzekomo w imieniu nauk ścisłych. Ewolucjonizm, z jego domniemanymi miliardami lat powolnego przekształcania organizmów przez przypadkowe mutacje i wymieranie gorzej przystosowanych, zniszczył wiarę milionów ludzi w Biblię. Trudno sobie wyobrazić teorię bardziej przeciwną Pismu Świętemu i chrześcijańskiej wierze niż teoria ewolucji. Tak więc twierdzenie, że ewolucjonizm można w jakiś sposób pogodzić z biblijną nauką o stworzeniu, jest jeszcze gorsze niż wiara w ateistyczną ewolucję. W gruncie rzeczy jest szyderstwem z Biblii i chrześcijańskiej wiary jako takiej. Bóg polecił nam spędzić 1/7 naszego życia, 7 dzień każdego tygodnia, na rozpamiętywaniu stworzenia dokonanego w ciągu 6 dni. Co mówi to nam o tym, jak ważna jest ta nauka dla chrześcijańskiego światopoglądu? Wtorek, 20 października. Biblijny światopogląd. Jak zaznaczyliśmy we wprowadzeniu, nikt z nas nie postrzega świata z neutralnej pozycji. Na przykład ateista patrzy na tęczę na niebie i nie widzi tam nic poza zjawiskiem naturalnym. Nie ma ona dla niego żadnego znaczenia poza tym, jakie zechcą jej nadać ludzie. W przeciwieństwie do tego ktoś, kto patrzy na nią z biblijnego punktu widzenia, widzi nie tylko zjawisko naturalne, wzajemne oddziaływanie na siebie wody i światła, ale także potwierdzenie Bożej obietnicy, iż świat nigdy więcej nie zostanie zniszczony przez wodę. Zobacz 1 Księga Mojżeszowa 9:13-16. Łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. Kiedy zbiorę chmury i obłok będzie nad ziemią, a na obłoku ukaże się łuk, wspomnę na przymierze moje, które jest między mną a wami i wszelką istotą żyjącą we wszelkim ciele i już nigdy nie będzie wód potopu, które by zniszczyły wszelkie ciało. Gdy tedy łuk ukaże się na obłoku, spojrzę nań, aby wspomnieć na przymierze wieczne między Bogiem a wszelką istotą żyjącą, wszelkim ciałem, które jest na ziemi. Jakże wielka jest łaskawość Boga i współczucie dla Jego błądzących stworzeń objawione w umieszczeniu na chmurach pięknej tęczy jako znaku Jego przymierza z ludźmi. Bożym zamiarem było, aby dzieci w przyszłych pokoleniach pytały, co oznacza ten piękny łuk rozciągający się na niebie, dając rodzicom okazję do opowiadania historii potopu i wyjaśnienia, że to Najwyższy umieścił tęczę na chmurach jako zapewnienie, że wody nigdy już nie zaleją ziemi. Dla nas, Adwentystów Dnia Siódmego, Biblia jest fundamentalnym tekstem naszej wiary. Naucza światopoglądu, swego rodzaju filtru, dzięki któremu widzimy i rozumiemy świat, który może być bardzo zniechęcającym i skomplikowanym miejscem. Pismo Święte pomaga nam lepiej pojąć rzeczywistość, w której się znajdujemy, której jesteśmy częścią i która często prowadzi nas do niepewności i niezrozumienia. Przeczytaj list do Efezjan 6:12, Ewangelia Marka 13:7, list do Rzymian 5:8, list do Rzymian 8:28, Księga Kaznodziei Salomona 9:5, Objawienia na 20:5-6. Jakie prawdy zostały przedstawione w tych wersetach i jak pomagają nam one lepiej zrozumieć rzeczywistość, w której się znajdujemy? List do Efezjan 6:12. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Ewangelia Marka 13:7. A gdy usłyszycie o wojnach oraz wieści wojenne, nie trwóżcie się, musi się to stać, Ale to jeszcze nie koniec. List do Rzymian 5, 8. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. List do Rzymian 8, 28. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Księga Kaznodziei Salomona 9, 5. Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. Objawienia na 20, 5-6. Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. Jako adwentyści dnia siódmego musimy mocno trzymać się nauk zawartych w Słowie Bożym, gdyż jest ono prawdą objawioną ludziom przez Pana i wyjaśnia wiele dotyczących świata tego spraw, które w przeciwnym razie byłyby zupełnie niezrozumiałe. Tak więc chrześcijańska edukacja musi być zakorzeniona w Piśmie Świętym i ugruntowana na nim, zaś teorie przeciwne Słowu Bożemu należy zdecydowanie odrzucić. Jakie nauki Biblii przeciwstawiają się poglądom wyznawanym przez większość ludzi? Co ta rozbieżność uczy nas o znaczeniu wiernego trzymania się Słowa Bożego? Środa, 21 października. Uwielbienie dla Odkupiciela. Choć nauka o stworzeniu jest niezwykle ważna dla naszej wiary, nie pojawia się ona samotnie, zwłaszcza w Nowym Testamencie. Często występuje razem w powiązaniu z nauką o odkupieniu. Jest tak dlatego, że w upadłym świecie grzechu i śmierci samo przesłanie stworzenia już nie wystarczy. Albowiem żyjemy, zmagamy się z różnymi rzeczami i cierpimy do pewnego czasu. A co potem? Potem umieramy tak samo jak wszystkie żywe istoty na tym świecie. Czy to może nam wystarczyć? Stąd równie ważna dla naszego światopoglądu jest nauka o odkupieniu. To dlatego Jezus Chrystus, ukrzyżowany i zmartwychwstały, jest w centrum całej naszej wiary. Przeczytaj Ewangelia Jana 1:1-14. Co wersety te mówią o Jezusie, kim jest i co uczynił dla ludzkości? Ewangelia Jana 1:1-14. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Wystąpił człowiek, posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swojego nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Zwróć uwagę na przesłanie pierwszego z trzech aniołów z objawienia Jana 14:6-7, i widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. Zauważ, że Ewangelia wieczna jest bezpośrednio powiązana z Bogiem jako Stwórcą. Gdy uświadamiamy sobie, że Bóg, który nas stworzył, jest tym samym Bogiem, który stał się człowiekiem i wziął na siebie karę za nasze grzechy, to nic dziwnego, że mamy Go wielbić. Co innego mielibyśmy czynić, skoro uświadamiamy sobie, jaki jest nasz Bóg? Dlatego Chrystus, i to ukrzyżowany, musi pozostać w centrum tego wszystkiego, czego nauczamy, i to w powiązaniu z jego powtórnym przyjściem, gdyż pierwsze jego przyjście na nic by się nie zdało, gdyby nie jego powtórne przyjście. Właściwie Pismo Święte przedstawia pierwsze i drugie przyjście Chrystusa jako dwa etapy realizacji planu zbawienia. Zastanów się nad tym, co zostało wyrażone w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, iż ten, który stworzył wszystko, co powstało. Ewangelia Jana 1:3, jest tym, który umarł za nas na krzyżu. Dlaczego bezgraniczne uwielbienie dla Niego powinno być naszą naturalną reakcją? Czwartek, 22 października. Prawo Boże. Kilkadziesiąt lat temu we Francji toczyła się publiczna debata dotycząca kary śmierci. Zwolennicy zniesienia kary śmierci zwrócili się do swojego rodaka, słynnego socjologa i filozofa Paula Michela Foucaulta, 1926-1984, i poprosili go, by napisał artykuł wyrażający poparcie dla ich dążeń. Jednak ten napisał tekst opowiadający się nie tylko za zniesieniem kary śmierci, ale także za likwidacją więzień i wypuszczeniem osadzonych na wolność. Dlaczego? Gdyż według Foucaulta wszystkie systemy moralne są tylko ludzkimi projektami, ludzkimi pomysłami realizowanymi przez dzierżących władzę w celu panowania nad społeczeństwem. Według niego kodeksy moralne nie mają żadnego uzasadnienia. Choć ten pogląd może się wydawać skrajny, jest logiczną konsekwencją problemu, który w gruncie rzeczy nie jest nowy. Tysiące lat temu Mojżesz miał do czynienia z podobnym problemem wśród Izraelitów. Nie będziecie czynić tak, jak my tu dziś czynimy, każde wszystko, co mu się podoba. Piąta Księga Mojżeszowa 12:8, zobacz także Księga Sędziów 17:6. W tym czasie nie było króla w Izraelu, każdy robił, co mu się podobało. Przypowieści Salomona 12:15. Droga głupiego wydaje mu się właściwa, lecz kto słucha rady, jest mądry. Skoro nie powinniśmy czynić tego, co nam się podoba, gdyż nie jesteśmy dość sprawiedliwi, święci i obiektywni, by wiedzieć, co jest moralnie poprawne, to skąd mamy wiedzieć, jak należy postępować? Odpowiedź jest oczywiście taka, że Pan, który nas stworzył, dał nam także zasady moralne, według których mamy żyć. My nie zawsze wiemy, co jest prawe, ale Pan to wie. Przeczytaj Piąta Księga Mojżeszowa 6:5. Ewangelia Marka 12:29-31, Objawienie Jana 14:12, czego wersety te uczą nas o moralnym postępowaniu. Piąta Księga Mojżeszowa 6:5. Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i a całej duszy swojej, i z całej siły swojej. Ewangelia Marka 12:29-31. Jezus odpowiedział. Pierwsze przykazanie jest to, słuchaj, Izraelu. Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. A drugie jest to, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Innego przykazania, większego ponad te, nie masz. Objawienie Jana 14:12. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Jeśli odkupienie ma być istotą naszego chrześcijańskiego światopoglądu, to, jak zauważyliśmy w lekcji ubiegłego tygodnia, prawo Boże, dziesięcioro przykazań, musi także odgrywać w nim główną rolę. W końcu z czego jesteśmy wykupieni, jeśli nie z grzechu, który jest przestępstwem prawa Bożego, zobacz list do Rzymian 3:20. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Ewangelia nie miałaby sensu w oderwaniu od prawa Bożego, a zatem wiemy, że prawo nadal nas obowiązuje, choć oczywiście nie ono nas zbawia. To z tego powodu potrzebujemy Ewangelii. Dlatego w adwentystycznym nauczaniu musimy podkreślać to, co Ellen White określiła jako niezmienność prawa Bożego, a co obejmuje także przykazanie nakazujące świętowanie soboty. Jeśli wychowanie i kształcenie ma służyć odrodzeniu w nas obrazu Boga, W takim stopniu, w jakim jest to możliwe w tym życiu, to nawet na najbardziej podstawowym poziomie prawo Boże musi być wywyższane w świetle przykładu Chrystusa jako moralny kodeks ukazujący nam, co jest prawe w oczach Boga. Piątek, 23 października. Do dalszego studium. Prawdziwym celem wychowania powinno być odnowienie w duszy obrazu Boga. Pamiętając o tym, możemy zrozumieć, dlaczego mający solidne podstawy chrześcijański światopogląd jest niezbędny w adwentystycznym nauczaniu. W końcu, jak zauważyliśmy wcześniej, edukacja sama w sobie niekoniecznie musi być dobra. Ludzie bowiem mogą być wykształceni, a nawet znakomicie obeznani, ale w poglądach i postawach przeciwnych zasadom Biblii. Dlatego jako adwentyści dnia siódmego musimy opierać nasz system edukacji na chrześcijańskim, biblijnym światopoglądzie. To znaczy, że wszystkie przedmioty, nauki ścisłe, historia, moralność, kultura i tym podobne, muszą być wykładane z biblijnego punktu widzenia, a nie w sposób sprzeczny z nim czy choćby lekceważący go. Ponadto, jak wspomnieliśmy wcześniej, ale co warto powtórzyć, nie ma czegoś takiego jak neutralny sposób patrzenia, bowiem życie i rzeczywistość są zawsze postrzegane przez filtr światopoglądu, nawet jeśli nie jest on w pełni uświadomiony czy przemyślany. Dlatego ważne jest to, by biblijny światopogląd był podstawą adwentystycznego nauczania. Pytania do dyskusji. 1. Jakie historyczne przykłady szkodliwych systemów nauczania możesz przytoczyć? Gdzie kształcenie takie się odbywało, czego tam uczono i jakie wnioski możemy z tego wyciągnąć? Jak możemy chronić nasz system wychowania i edukacji przed szkodliwymi wpływami? 2. W lekcji tego tygodnia przyjrzeliśmy się najważniejszym punktom chrześcijańskiego światopoglądu, istnieniu Boga, stworzeniu, Biblii, planowi odkupienia oraz prawu Bożemu. Jakie inne elementy można uwzględnić w pełnym opisie chrześcijańskiego światopoglądu? 3. Francuski filozof Jan Jakub Rousse, 1712-1778, napisał kiedyś w swoim traktacie pedagogicznym, Sumienie, Sumienie. O, ty boski instynkcie, nieśmiertelny głosie z nieba, przewodniku niezawodnej istoty ciemnej i ograniczonej, choć wolnej i rozumnej. Sędzio nieomylny dobra i zła, który czynisz człowieka podobnym do bóstwa. Czy można się zgodzić z takim postrzeganiem ludzkiej zdolności rozróżniania między dobrem a złem? 4. Zastanów się nad stwierdzeniem Ellen White, że prawdziwym celem wychowania powinno być odnowienie w człowieku obrazu Boga. Co to oznacza? Jak uświadamia nam to, że adwentystyczny system edukacji musi się istotnie różnić od tego, jak świat podchodzi do kwestii kształcenia?